W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Marcin Sasin przy mikrofonie. Zaczynamy polityczne podsumowanie tygodnia. Wesoło w studiu. Goście, radni Przemysław Granat, radny klubu Gorzów Plus.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Radosław Wróblewski, szef klubu Koalicji Obywatelskiej.
Dzień dobry.
Sebastian Pieńkowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta, szef klubu Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry pan, dzień dobry państwu.
I Marta Bejnar-Bejnarowicz, radna szefowa klubu Kocham Gorzów.
Dzień dobry, witam państwa.
Za nami sesja inaugurująca nową kadencję gorzowskiego samorządu. Przewodniczącym Rady Miasta został, jak wiemy, Jan Kaczanowski z klubu Gorzów Plus. Prezydent chce mieć koalicję właściwie ze wszystkimi radnymi. Przy okazji dziękuję mieszkańcom za wyborcze hasło "Rozkopał to niech skończy". Przed nową radą tak naprawdę duże zadanie, budżet 2019 roku. Wiemy, że kluby składały swoje propozycje. Pytanie, jaki to będzie ten budżet przyszłego roku? Sebastian Pieńkowski.
Z tego co wiem, dostaliśmy już ten budżet w formie papierowej, ale ja powiem szczerze, jeszcze nie zdążyłem przeglądać, także w ten weekend na pewno przeglądę. My złożyliśmy całe 1,5 strony wniosków. Podejrzewam, że mało ich zostało uwzględnionych. Ale jest jeszcze sesja budżetowa, także...
No ale prezydent mówi, koalicja ze wszystkimi, to chyba część będzie uwzględniona.
No to tak jak wie pan w PRL-u, koalicja ze wszystkimi, czyli z nikim. My, ja już mówiłem to, my oficjalnie zaproponowaliśmy panu prezydentowi Wyciskiemu oficjalną koalicję, bo jeżeli brać odpowiedzialność za miasto, to poważnie. Pan prezydent powiedział, że nie chce.
No, czyli no, oficjalnie jesteście w opozycji?
Nie, jesteśmy w Radzie Miasta i... Będziemy pilnować prezydenta i to, co robi dobrze, co oczywiście go poprzemy, to, co robi z naszego punktu widzenia źle, będziemy go krytykować i próbowali blokować jego rozwiązania i proponować swoje oczywiście, tak, żeby nasz program, z którym szliśmy do wyborów, był realizowany w jak największej części. Oczywiście nie mamy dzisiaj takiej mocy, bo nie wygraliśmy tych wyborów, ale będziemy takimi recenzentami. Oczywiście działającymi na rzecz mieszkańców, na rzecz Gorzowa. Dalej, tak jak obiecałem w kampanii, będziemy zabiegać o środki finansowe z zewnątrz rządu, lobbować, żeby to wszystko, co chcemy w Gorzowie zrobić, miało miejsce.
Marta Bejnar-Bejnarowicz.
My oczywiście złożyliśmy w tym terminie, który był we wrześniu, w październiku, swoje wnioski, a wnioski te dotyczyły inwestycji, które zostały zgłoszone przez mieszkańców do budżetu obywatelskiego, ale nie zostały przegłosowane lub przyjęte przez resztę. Są to sprawy bardzo ważne, ja byłam na niemal wszystkich, znaczy my jako klub w ogóle byliśmy na wszystkich spotkaniach budżetu obywatelskiego. I wiem, jak ważne są to sprawy, pomimo że są to sprawy naprawdę niewielkie, nie wymagające wielkich nakładów finansowych. Zatem myślę, że jakby realizując ideę budżetu obywatelskiego, czyli taką, że budżet jest niejako takim narzędziem do powzięcia przez prezydenta informacji, co mieszkańcom jest najbardziej potrzebne, my tutaj będziemy realizowali go w takim zakresie. Czyli no, zaproponujemy oczywiście tutaj do uchwały budżetowej, do projektu budżetu część zapewne tych zadań, bo już wiem, że nie wszystkie zostały ujęte. Nie sprawdziliśmy jeszcze dokładnie, bo tak jak tutaj pan przewodniczący powiedział, wiceprzewodniczący powiedział, że dostaliśmy to niedawno, a jest to dosyć obszerne opracowanie, także jeszcze nie wiem dokładnie, które inwestycje zostały tam ujęte, a które nie, ale będziemy próbowali nadal przeforsować te sprawy, które są dla mieszkańców najbardziej potrzebne, no bo oni sami te projekty piszą, sami to starają się oszacować, później lobbują na spotkaniach, także myślę, że są to rzeczy dla nich naprawdę bardzo istotne.
Przemysław Granat.
No my również jako radni klubu Gorzów Plus złożyliśmy wnioski do budżetu na rok 2019. Jeśli chodzi o całokształt budżetowy, no to jeszcze niestety nie zdążyłem się zapoznać. Dokumenty dostaliśmy wczoraj, także no, świeży temat. Spojrzałem tylko na swoje wnioski, które składałem jeszcze w poprzedniej kadencji. No, część została uwzględniona, część niestety nie. Także mamy jeszcze nad czym pracować.
I Radosław Wróblewski.
No, muszę coś powiedzieć innego, bo będę czwartą osobą, która by powiedziała, że dostaliśmy... ale to Marto, to w dwie strony powinno działać, więc ty poprzesz nas,
będziecie mieli mądre, was. Bo wy kiedyś wymyśliliście świecącą ścieżkę rowerową i to był ten projekt, którego ja nie chciałam poprzeć, ale jak będą racjonalne, to no, ja się deklaruję, że...
Nie było mnie w razie, więc myślę, że kompromis musimy znaleźć, ale rzeczywiście teraz adrem do rzeczy. Rzeczywiście projekt budżetowy budżetu dostaliśmy na sesji w środę. Jest nad czym się zastanawiać, jest nad czym pracować, a ja wyrażam cały czas nadzieję i takie wolę, przekonanie i też taki apel do pana prezydenta, żeby brał pod uwagę właśnie głosy innych klubów, innych radnych, nie tylko ze swojego klubu, czy też nie według swojej koncepcji, dlatego że każdy z nas reprezentuje również mieszkańców naszego Gorzowa, naszą społeczność i tak naprawdę to nie powinno być tak, że będziemy wykluczani z różnych propozycji składanych do budżetu, dla również w kontekście tego, co słyszeliśmy w trakcie kampanii wyborczej, bo spotykaliśmy się z mieszkańcami. Tak, tutaj koleżanka radna Marta Bejnar-Bejnarowicz mówiła właśnie. Często są to drobne sprawy, ale miasto nie powinno tych drobnych spraw pomijać. Mieszkańcy właśnie zwracali uwagę na to, że te drobne sprawy są ciągle bolączką i powinniśmy też budować naszą społeczność gorzowską poprzez zauważanie tych ludzi i ich problemów, a nie tylko ekscytowanie się dużymi inwestycjami, dużymi pieniędzmi. Nie tędy droga.
A propos problemów mieszkańców, problemów ludzi, inauguracją na sesji pojawili się pracownicy pomocy społecznej, którzy chcieli zaprotestować i wyjaśnić sprawę pisma, które mówiło, tutaj zacytuję, informuję, że prezydent miasta podjął decyzję, iż w tym roku jednostki nie mogą wypłacać pracownikom żadnych nagród. Wszystkie środki zaoszczędzone, które zostaną w państwa budżetach, mają zostać zgłoszone Wydziałowi Spraw Społecznych i będą przekazane jednostkom, w których występują niedobory. Prezydent tłumaczył, że jest po urlopie, że jest zaskoczony sprawą, a pracownik, który sporządził to pismo i je wysłał, nie wiem, czy został zwolniony, natomiast wiem, że prezydent to wyjaśnia. I prezydent mówi, że pracownik nie miał do tego uprawnień ani na to zgody. Jak państwo oceniają tę sytuację? Sebastian Pieńkowski.
No, jako kuriozalną, tak? No, jeżeli, nie wiem, na jakim stanowisku był pracownik, bo rzeczywiście takie decyzje to powinien zastępca prezydenta podpisać. Ewentualnie prezydent, tak? No prezydenta z tego, co wiemy,
to
nie było.
To jest kierownik referatu. Bez nazwiska, bo to nie o to chodzi, natomiast mówimy
nie, no tak, no to mówię o tym. No ale powołał się na prezydenta, więc musiał jakąś instrukcję dostać. Nie wierzę w to, że podjął samowolnie. No ciekawy jestem tych wyjaśnień, tak? Bo zamieszanie duże. Pan prezydent bardzo PR-owo to wykorzystał, że jak tylko go nie ma, to urząd nie działa. No to też nie najlepiej świadczy o tym, ja bym tego głośno nie mówił. Pan prezydent to powiedział, że jak tylko jedna osoba przyjdzie, to 500 osób nie wie, co ma robić. Przykra sprawa. No ale tak jak pan mówi, czekamy na wyjaśnienia. No nie powinno być takiego miejsca, że pracownicy, którzy mają bardzo ciężką pracę, bo to akurat jest sektor usług, tak to nazwę, społecznych, gdzie dzieci pracownicy naprawdę wkładają...
No Tomasz Manikowski radny dużą, mówił, że dużą. Na pierwszej linii ognia są zawsze.
No i dokładnie. I bardzo tutaj szanuję pana radnego, bo to był głos z klubu prezydenta i pan radny stanął w obronie jednoznacznie. Także oczywiście popieramy jego inicjatywę i mamy nadzieję, że to, co prezydent zadeklarował, rzeczywiście stanie się faktem.
Marta Bejnar-Bejnarowicz.
Ja mam pismo, które zostało skierowane do pana prezydenta już po sesji i oczywiście pan prezydent na sesji powiedział, że te nagrody zostaną przyznane. Natomiast jak się zagłębić w szczegóły, co się będzie działo, to z tego pisma przynajmniej tak mogę wywnioskować, że bo tu pracownicy socjalni piszą na sesji w dniu 21 listopada 2018 roku, w dniu naszego święta, dniu pracownika socjalnego, nasza sprawa została potraktowana z ironicznym uśmiechem oraz bez konkretnych odpowiedzi. Piszą dalej, nadmienimy, że wynagrodzenia w placówkach opieki społecznej są pomimo podwyżki, a dostaliście państwo podwyżkę 300 zł w tym roku, są najniższe w mieście. Mhm. I to są sprawy, które dla mnie są naprawdę bardzo ważne, bo przecież już mieliśmy wcześniej, kilka lat temu, sytuację, w której musieliśmy interweniować, aby pracownicy byli zatrudniani na umowę o pracę, a nie na zasadzie umów śmieciowych. Też wtedy dostaliśmy informację, że nie ma na to pieniędzy. Ja uważam, że w mieście nie może na to brakować pieniędzy, dlatego że postęp cywilizacji wymaga od nas tego, żebyśmy my jako społeczność wzięli odpowiedzialność za jednostki najsłabsze. Tak? Jak człowiek pracuje i płaci podatki, to wszyscy wokół niego chodzą, są śniadania biznesowe i tak dalej, a później jak on ma lat 70, 80, 90 i wymaga pomocy, to traktuje się go na zasadzie numeru statystycznego oczekującego w kolejce albo na miejsce w DPS-ie, albo tak jak niedawna sytuacja na mieszkanie chronione w domu seniora, tak, w których kolejka od kilku lat liczy 7 osób, a mieszkań do remontu stojących od kilku lat jest 7.
I nie ma ciągle pieniędzy, bo pisałem w tej sprawie interpelację chyba z
wszyscy pisaliśmy, bo to jest sprawa, która wiele lat się ciągnie. I myślę, że to
i śmieszne no pieniądze
tutaj,
i nie ma.
Ale warto by było się jednak pochylić nad tymi sprawami społecznymi, bo to są sprawy dotyczące naszych mieszkańców, którzy no, jak są sprawni, jak nie potrzebują pomocy, to wtedy...
No ale pieniędzy brakuje, bo z tego pisma nawet wynika, że przekazane jednostkom, w których występują niedobory.
Tak, ale te niedobory wynikają z tego, że po prostu na cały ten punkt budżetowy jest po prostu przewidzianych za mało pieniędzy.
A wydawałoby się, że ta część budżetu zawsze była duża.
No musimy ustalić priorytety.
Ona jest duża de facto, ale to
ale
też
niewystarczająco.
28 jest sesja.
Tylko, że to są, szanowni państwo, to są pieniądze z tego, co ja wiem, zaoszczędzone. To nie są jakieś ekstra pieniądze. To są pieniądze już dawno przeznaczone, ale w wyniku prawidłowych i dobrych działań ludzi, którzy tam pracują, oni to wypracowali, że to zostało. I teraz za tą ciężką pracę powinno być im oddane, bo to i tak jest, było ich.
To jest zabudżetowane,
a zostało im zabrane
zakontraktowane
po prostu.
W budżetach tych jednostek od początku roku i dyrektorzy są niezależni i powinni dysponować swoimi budżetami w takim zakresie, w jakim
jeżeli
pozwala im
wypracowali, tak pracowali solidnie, że wypracowali nadwyżkę, którą mogą rozdać z tych pieniędzy, które im przyznano, a im się te pieniądze zabiera, no to ręce opadają.
28 sesja kolejna i tam przesunięcia budżetowe też między innymi na wynagrodzenia osobowe pracowników Domu Pomocy Społecznej numer 1, także wynagrodzenia i składki od nich naliczane na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem właśnie domów pomocy społecznej, więc może miasto też w ten sposób reaguje. Przemysław Granat.
Czy odnośnie podwyżek dla pracowników w obrębie Urzędu Miasta oraz podległych mu instytucji jako Klub Gorzów Plus wnioskowaliśmy już od kilku dobrych lat. Na początku był to Janek Kaczanowski, potem klubowo. No i prezydent rok do roku przeznacza jakąś kwotę, żeby te wypłaty były bardziej godziwe, ponieważ no, jeżeli cofniemy się do 4 lat wstecz, no naprawdę poziom wypłat w magistracie był na skandalicznie niskim poziomie i nie ma się tak naprawdę co dziwić, że obsługa mieszkańców była jaka była. Teraz się to powoli zmienia. Odnośnie sytuacji, która zaszła na sesji, no kuriozalna, naprawdę ciężko aż w jakiś logiczny sposób wytłumaczyć tą sytuację. Sam liczyłem na to, że wystąpi prezydent Sujak, były prezydent z nadania Platformy Obywatelskiej, pod którego bezpośrednio podlegał ten pion, no nie zabrał ani słowa. No, jak to tak można?
No ale wyszedł prezydent i powiedział, że te nagrody
tak, prezydent wyszedł, bo zobaczył jaka sytuacja się wydarzyła. Pewne niedopilnowanie ze strony byłego prezydenta, już byłego prezydenta Sujaka. No naprawdę brak słów.
To Radosław Wróblewski.
Trudno to komentować, co tu kolega radny Granat mówi na temat właśnie tej sytuacji, no ale być może jest to taka próba racjonalizacji sytuacji, bo z jednej strony możemy mówić, że jasne, jest merytoryczny wiceprezydent, który tą działką się zajmuje i za tę działkę odpowiada, natomiast oczywiście ostatecznie tutaj pismo było kierowane wprost na prezydenta Wójcickiego, odpowiadał prezydent Wójcicki. Można powiedzieć taka mała niezręczność, może mała komedia, ale sytuacja rzeczywiście dziwna. Natomiast trzeba powiedzieć tak, ta inauguracja nowej kadencji Rady Miasta no miała ten bardzo niepokojący akcent, bo to jest niepokojące. Oczywiście my jako radni nie mamy bezpośrednio jak gdyby wglądu, jak zarządzany jest ratusz, jak właśnie wyglądają kwestie przyznawania nagród, bądź nie, możemy oczywiście tą wiedzę zdobywać w różny sposób, ale tu przyszli po prostu ludzie i to nie byli pojedynczy ludzie, to był cały zespół ludzi, prawie cała sala wypełniona ludźmi, którzy przyszli z określoną sprawą i to jest niepokojące i też rzeczywiście zgadzam się tu z poprzednimi wypowiedziami. Powiedzmy sobie to wprost, jeżeli kierownictwo danej jednostki miejskiej potrafi w tym momencie zagospodarować tak budżetem, znaleźć pieniądze na chociażby tego typu wydatki jak wynagrodzenia dla tych pracowników, co im się należy bezwzględnie, to po prostu
to
trzeba to
uszanować.
Oczywiście, ale to trzeba uszanować. To nie może być tak, taka zasada, ona zawsze budziła moją irytację, zdumienie, zdziwienie i zaskoczenie, że jeżeli ktoś potrafi wypracować środki, to mu zabieramy po to, żeby dać tym, którzy w tym momencie są w jakimś dole. No to przepraszam bardzo. To raczej kogoś innego powinno się w tym momencie wziąć na rozmowę i zobaczyć, czy on potrafi pracować, czy on potrafi zarządzać budżetem, czy on potrafi, jeżeli ma możliwości, generować jakieś większe środki do swojego budżetu. I tak naprawdę nie wiem, czy to dobrze wróży tej kadencji również, ale jeżeli tutaj mamy tak duży problem, a pamiętajmy, nie mówmy też o tych pracownikach, że to są pracownicy urzędu, to są po prostu mieszkańcy miasta, którzy wykonują ważne zadania. To też nie chodzi o to, czy pracują w DPS-ie, czy nie. To są ludzie, którzy pracują bezpośrednio z rodzinami, z bardzo różnych, trudnych środowisk. To naprawdę nie jest...
Tomasz Monikowski jest streetworkerem.
Tak, oczywiście, ale to nie jest tak naprawdę dobre, to co się zadziało. Ja mam nadzieję, że rzeczywiście, i tu znowu taki apel do pana prezydenta, do jego urzędników, wiceprezydentów, żebyśmy wspólnie szukali tych dobrych rozwiązań i żebyśmy szukali jak najwięcej elementów, które będą łączyć nas w szukaniu dobrych rozwiązań, a nie w podziałach.
A jako radni będziecie pilnowali tego tematu?
Oczywiście,
na najbliższej sesji.
Na najbliższej sesji oczywiście, będzie specjalny jakiś punkt?
Nie, no, można zapytać informację. Informacje.
Idziemy dalej. Małgorzata Domagała zastąpi Radosława Sujaka na stanowisku wiceprezydenta do spraw społecznych. Przypomnę, Małgorzata Domagała przez ostatnie lata pełniła funkcję starosty powiatu gorzowskiego. Jak w Państwa opinii zapamiętamy Radosława Sujaka i czy Małgorzata Domagała to dobry wybór prezydenta Jacka Wójcickiego?
I znowu pierwszy?
Nie, okej. Przemysław Granat.
Szczerze liczę, że Małgorzata Domagała będzie bardzo dobrym wyborem prezydenta Wójcickiego, że nastąpi stabilizacja na tym stanowisku. Rotacja powinna być znacznie mniejsza aniżeli w poprzedniej kadencji. Jak zapamiętamy byłego prezydenta Sujaka? Ja go zapamiętam tak, jak przed chwilą powiedziałem, właśnie z akcji z DPS-em, niedopilnowanie swoich podległych bezpośrednio pracowników, niedostosowanie wymogów, takie jak tutaj mieliśmy. No liczę tylko, że będziemy mieli coraz lepsze efekty ze współpracy z Małgorzatą Domagałą.
Marta Bejdar-Bejdarowicz. Zaskoczona jest pani wyborem?
Nie. To znaczy po zmianie układu sił w starostwie pani Małgorzata Domagała jakby już nie jest starostą od czasu pierwszej sesji w starostwie w powiecie, więc wiadomo było, że no, gdzieś indziej znajdzie miejsce.
Ale prezydent powiedział, że rozmawiał z panią starostą już wcześniej, przed wyborami o tym, żeby była wiceprezydentem u niego.
A to ja mam teraz się odnieść do tego, co pan prezydent powiedział, że kiedyś powiedział, czy...
Ja tylko mówię, dodaję.
Co? No dobrze, no mogli to, no pewnie, że się przecież znają się od lat, no to rozumiem, że kiedyś tam jeszcze ze sobą rozmawiali, no jasne, że tak. No cóż, no, ja nie miałam dużo do czynienia ze starostwem powiatowym ani z panią Domagałą. My jako klub radnych i w mojej działalności społecznej też rzadko mieliśmy do czynienia z panią Domagałą. Trudno jest mi na tę chwilę dokonać jakiejś racjonalnej oceny, a nie chciałabym oceniać po tym, że pani Małgorzata pracowała, była starostą. Nic się tam nie wydarzyło niepokojącego. Wiem, że szpital w Kostrzynie...
No z tym problemem, zdaje się, poradziła sobie.
Tak, poradziła sobie z tym tematem, więc nie znam tematu, z którym sobie nie poradziła. Naprawdę mamy za mało informacji, żeby dokonać jakiejś rzeczywiście racjonalnej oceny, która na tę chwilę wydaje mi się, że też nie jest konieczna. No, zaczęła pani Małgorzata pracę na tym stanowisku. Jest to branża, że tak powiem, czy działka miasta bardzo trudna. Tak. Przede wszystkim ze względu na sport i na rozległość też tematu, bo to jest i oświata, i sprawy społeczne, i kultura, i no, tak, oświata, już mówiłam. I to jest naprawdę bardzo duży obszar, który jest przede wszystkim niedofinansowany, jak widać, na każdym kroku. I tu jest ten podstawowy problem. Więc myślę, że jeżeli pani Małgorzacie udałoby się w jakiś sposób przesunąć środki na te jej działki, to myślę, że byłoby dla miasta to rzeczywiście z korzyścią. Pytanie, na ile będzie miała siłę przebicia w kolegium prezydenta.
A Radosław Sujak?
Pozdrawiam serdecznie.
Radosław Wrólewski.
Bardzo ciepło koleżanka radna tutaj odniosła się.
To jest bardzo sympatyczny człowiek.
Natomiast może właśnie zacznę od pana prezydenta Radosława Sujaka. Ja powiem tak, rzeczywiście to stanowisko wiceprezydenta do spraw społecznych, edukacji, kultury, sportu, to był taki gorący stołek tak naprawdę w tej kadencji. No i pan Radosław Sujak wytrzymał najdłużej.
Od 2016 roku, zdaje się.
Także wytrzymał najdłużej, także tutaj tak do koszyczka, do ogródka pana radnego Granata, więc prosiłbym o całościową ocenę pana prezydenta Sujaka, a nie tylko przez pryzmat jakiegoś gorącego problemu, który w tym momencie na koniec wyszedł.
Najdłużej nie znaczy, że najlepiej.
No, ale z pustego przepraszam, i Salomon nie
przepraszam,
naleje,
to
no.
Panie radny, powiem tak. Chciałbym, żeby pan przedstawił mi, ile razy pan mówił o tym, że nie najlepiej, w jaki sposób, kiedy, dobrze, gdzie i co pan w tym momencie... Cieszę się, że taka informacja również będzie, bo to jest... Musimy też uczciwie wobec słuchaczy postępować. Natomiast sytuacja co do nowej pani wiceprezydent. Sprawa jest prosta. To jest najtrudniejszy obszar, jeśli chodzi o pracę miasta. Edukacja od wielu lat, jak zawsze, niedofinansowana, kwestie subwencji i tak dalej, wszyscy znają te problemy. Sprawy społeczne niedofinansowane, kultura niedofinansowane, sport. Ja świadomie używam tej kolejności, tej hierarchii. Edukacja, sprawy społeczne, kultura, sport. Drodzy Państwo, jeżeli tutaj po stronie samego też prezydenta, jak także nas radnych, nie wypracujemy jakiegoś mechanizmu mówiącego o tym, że naprawdę muszą znajdować się pieniądze na tego typu obszary funkcjonowania miasta. Czasami bardziej to jest konieczne niż różnego rodzaju, no powiem to tak, rzeczy łatwe, lekkie, przyjemne, potrzebne, ale nie priorytetowe. To za jakiś czas, za rok, dwa, trzy, cztery, pięć znowu się spotkamy i powiemy sobie, no brak pieniędzy, no nie poradził sobie, no nie mógł sobie poradzić i tak dalej. Więc jeżeli nie będzie wspólnego konsensusu, i woli pana prezydenta, żeby znajdywać coraz więcej środków właśnie na te obszary, to i prezydent, jakimkolwiek by nie był, nie poradzi sobie. No, a pani, domagała... jeśli chodzi o panią Małgorzatę Domagałą, ja życzę jak wszystkiego najlepszego. I rzeczywiście, no cóż to oceniać? Tak naprawdę po czynach ich poznacie.
Zapowiedziała reformę w gorzowskiej edukacji, zdaje się.
Po czynach ich poznacie. Jestem ciekaw przede wszystkim, jak miasto poradzi sobie z problemem chociażby zmian, które idą odgórnie. Przyszły rok kalendarzowy, rok szkolny, podwójne roczniki w szkołach.
I to jest wyzwanie. Sebastian Pieńkowski.
Jeśli chodzi o pana prezydenta Sujaka, no to... Dla mnie jest to człowiek, no powiem, z innej bajki, no wiadomo, z opcji, która, z którą ja się nie zgadzam, jeśli chodzi o poglądy, ale mogę powiedzieć jedno, że na pewno jest sprawnym politykiem, bo jako członek Platformy Obywatelskiej, który nie zgadzał się z naszą reformą, ją wprowadzał, więc tutaj majstersztyk dla mnie, że podjął się tego wyzwania, no i w pewnych momentach oczywiście to krytykował, no ale rzeczywiście na tyle, ile trzeba było, te trudności pokonywał, więc mogę powiedzieć, że na pewno sprawny polityk, a tutaj z takich osobistych kontaktów, no to wiem, że dużo spraw na dyżurach radnego miałem takich właśnie związanych z działalnością prezydenta Sujaka. Jak kilka razy byłem interweniować w różnych sprawach, to muszę uczciwie przyznać, że był pomocny i tyle, ile mógł, tyle zawsze pomógł. A jeśli chodzi o panią prezydent nową, no to oczywiście, tak jak tutaj mój kolega przedmówca, życzę wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że sobie poradzi i że będziemy wspólnie działać dla dobra mieszkańców Gorzowa.
Bo radny Radosław Wrólewski mówi edukacja, no, mówiliśmy o kumulacji roczników, ale też CEZIP. To cały czas jest znak zapytania.
No to też jest edukacja. No,
to też jest edukacja. Ale...
Kluczowy, flagowy projekt, tak jak kolega radny Przemysław Granat wspominał właśnie, też wczoraj byliśmy razem w telewizji, że wieloletni plan inwestycyjny jest i tak dalej. To jest jeden z priorytetów, jeśli chodzi o WPI w Gorzowie, a na dzień dzisiejszy tak naprawdę mamy problem z rozstrzygnięciem przetargu.
No, ale czasu, to nie jest czas... pod tego prezydenta, tak?
Nie, oczywiście. To jest jak długo dziedziczona, ale... Jak ma funkcjonować, no to... tak. Tak.
Ale w tym momencie, no jak gdyby prezydent Wójcicki również podkreślał, że dla niego to też jest ważne, to jest istotne i ja myślę, że też w tym momencie, no powiem tak, czas ucieka. Te pieniądze też wiecznie, jeśli chodzi po stronie środków unijnych, czekać też nie będą. Tak? I to rzeczywiście jest to sytuacja trudna.
Marta Bejner-Bejnerowicz.
Jeszcze do CEZIB-u warto dodać, że ten projekt trwa już parę lat. Jego zawartość merytoryczna wydaje mi się, że po prostu z dnia na dzień ulega jednak przedawnieniu. A należy też pamiętać, że myśmy zużyli większość środków na miękkie projekty, tak, doszkalające nauczycieli i w ogóle kadrę edukacyjną. I teraz może być taka sytuacja, że przez to jakby przeciągnięcie tego procesu inwestycyjnego dojdzie do sytuacji, kiedy my tak naprawdę będziemy mogli tylko przenieść jedne szkoły do innego budynku. Bo zawartościowo nie wiem, czy jesteśmy w stanie wyszkolić, wychować, tak, bo to też jest długi proces, nowoczesną i dobrze zorganizowaną kadrę do kierunków, które cokolwiek w mieście by zmieniły. Tak? No na tę chwilę jakby obawiam się tego, tak? Nie chcę tutaj definitywnie powiedzieć, że to się nie uda albo że wieszczę porażkę, natomiast rzeczywiście to bardzo długo trwa i nie wiem, czy to nie będzie
ale to,
już dezaktualizowane.
Ma pani na myśli to, że niektóre kierunki po prostu przestaną być atrakcyjne, które teraz gdzieś tam są planowane do umieszczenia w tej szkole?
To znaczy atrakcyjne kierunki przyszłościowe zmieniają się z prędkością światła.
Na
to
potrzeba... Potrzeby, mówimy
tak,
o potrzebach.
Tak, okay, tak. Na to trzeba... Tak, te rzeczy, które były planowane tam lat 4 temu, tak, bo wtedy, jak my, ja pamiętam, pierwsze rozmowy już w tej naszej kadencji pierwszej były prowadzone na temat zawartości merytorycznej, którą zaproponował obecny pan prezydent, bo ta poprzednia została zmieniona. No to minęło już 4 lata, tak? 4 lata w edukacji, w rozwoju świata, tak? W
ale jest
rynku...
firma, która wygrała przetarg na to, żeby no, ustalić, jak ma funkcjonować CESIP.
Funkcjonowanie CESIP-u to jest jedna rzecz, bo to jest sprawa techniczna, natomiast kierunki powinny być wyznaczone jednak przez władze miasta.
Ale też o tym miasta, w tym
przetargu. No tylko, że jeżeli no, tak, my firmę takie, zewnętrzną do
to
tego
to pytanie jest takie, ja mam wątpliwość, czy firma zewnętrzna musi być potrzebna, żeby rozwiązywać i mówić, jak ma wyglądać edukacja w mieście tak do
znaczy,
końca.
Znaczy jako konsulting być może tak, ale nie wiem, pierwszy słyszę, że firma zewnętrzna miała to robić, nie dotarła do mnie wcześniej ta informacja. Trzeba by było to sprawdzić. Na pewno jako konsultingowa być może dobrze by było zasięgnąć wiedzy od mądrzejszych, ale no ja taką zgłaszam tutaj ryzyko, tak.
A my stawiamy kropkę wiadomości, wracamy po wiadomościach. I wracamy do dyskusji politycznej, podsumowanie tygodnia. Marta Bejnar-Bejnarowicz, Kocham Gorzów, Przemysław Granat, Gorzów Plus, Radosław Wróblewski, Klub Koalicji Obywatelskiej, Sebastian Pieńkowski, Prawo i Sprawiedliwość są państwa i moimi gośćmi. Zmieniamy temat. Uda się państwu przejechać w poniedziałek przez centrum Gorzowa?
Ja będę jechać rowerem i mi się na pewno uda.
Na pewno? No to zobaczymy. Skrzyżowanie przy katedrze zostanie w połowie zamknięte w nocy z niedzieli na poniedziałek. Zmiany będą bardzo duże. Będą, ta przynajmniej część około 4 tygodni będzie trwała. Część naszych słuchaczy na Facebooku, na naszej stronie internetowej wieszczy po prostu potężne problemy w komunikacji w Gorzowie. A jak państwo o tym, co państwo o tym sądzą? Radosław Wróblewski.
A problemy już są z tego, co widać, no, ale ma być jeszcze gorzej. Zdjęcie. No tak, ja rowerem nie jeżdżę, ale jeżeli już po centrum samochód gdzieś zostawiam obok, ale poruszam się na nogach piechotą, bo łatwiej, szybciej i bezpieczniej przede wszystkim i pewniej i nie trzeba nerwowo na zegarek spoglądać. Natomiast no, jak będzie, zobaczymy znowu. Ja nie potrafię sobie zwizualizować tej zmiany, bo to rzeczywiście życie zweryfikuje.
Połowy skrzyżowania do magistratu zamknięte.
Tak, więc
to
więc...
pas będzie ten od mostu, przepraszam.
Chrobrego będzie. Chrobrego. Tak, strona
tak,
zamknięta. Będzie...
Prawa strona, tak?
Od mostu jadąc.
Także no, z drugiej strony też no, trzeba też powiedzieć sobie uczciwie, że jeżeli powiedzmy już pewne rzeczy zostały zainicjowane, pewne remonty, inwestycje właśnie w tą infrastrukturę drogową, tramwajową, no to też kiedyś trzeba to zrobić, kiedyś trzeba to wykonać. Natomiast ja patrzę z innego punktu widzenia na to z przerażeniem. Tak ogólnie pracuję też częściowo w Zielonej Górze i w Gorzowie i patrzę na jedną rzecz, bardzo niepokojącą. Ile byśmy dróg nie zrobili, nowych i tak dalej, samochodów jest tak dużo i przybywa, że to jest problem na najbliższych wiele, wiele lat. I co zrobić, żeby jednak przekonywać mieszkańców i władze miasta, prezydenta do tego, żeby usprawniać, ulepszać, poprawiać i zachęcać ludzi do korzystania z komunikacji miejskiej. Między innymi, jak już tutaj mówiliśmy, chociażby o przyszłorocznym budżecie, my też mieliśmy takie hasło programowe, bezpłatna komunikacja dla dzieci, młodzieży uczącej się, bo to po prostu jest przyszłość, bo my musimy naprawdę zmieniać naszą mentalność, bo te nasze miasta po prostu zginą, tych samochodów jest coraz więcej, jak Gorzowie kiedyś nie było korków, to od paru lat obserwujemy rzeczywiście coraz większy ruch, coraz większe zagęszczenie w centrum, na światłach, na przejściach i to niezbyt dobrze rokuje na przyszłość, więc zastanawiajmy się już dzisiaj, co zrobić w najbliższych latach, żeby zmieniać zarówno naszą mentalność jako mieszkańców, ale też jakie rozwiązania wprowadzić, które zachęcą mieszkańców do na przykład przesiadania się z prywatnych samochodów, chociażby do komunikacji miejskiej.
Sebastian Pieńkowski.
No tutaj zgadzam się z panem radnym, że trzeba zmieniać mentalność, bo no chyba, że ktoś lubi stać w korkach, no to wtedy będzie stał, nie będzie wyjścia. Na szczęście w poniedziałek jadę z delegacją do Zielonej Góry, więc do centrum nie będę wjeżdżał, a pewnie raz się przejadę zobaczyć, co tam się dzieje i jak wszyscy gorzowianie będziemy unikać do czasu zakończenia tego odcinka centrum, no bo nie będzie sensu tam wjeżdżać. No jest to nieuniknione, tak, są przewidziane remonty, trzeba to zrobić. Miejmy nadzieję, że po pierwsze dopisze pogoda, żeby to szybko szło, a po drugie
nic nie znajdą.
Nie znajdziemy nic.
Nic nie znajdą, bo teraz część części grobowców i chciałem powiedzieć impreza. I prace stoją.
Tam też było miasto, więc na pewno coś się znajdzie.
Te podziemne skarby wstrzymują ostatnio wiele inwestycji w naszym mieście.
A na pewno
je przedłużają i to w znacznym stopniu. Ja sam liczę na to, ponieważ prowadzę firmę w ścisłym centrum, że ta przebudowa zostanie szybko wykonana, zostanie zamknięta prawa część ulicy Chrobrego, jadąc od Zawarcia w stronę centrum. Także mają być tam postawione światła, zastępcza sygnalizacja na okres trwania remontu. No, dopinguję z całej siły wykonawcę, żeby zrobił to jak najprędzej.
Kościół Świętego Jana, ale co z nim zrobić, jak znajdą? Marta Bejner, tak jak z Bramą Santowską?
No ja już kolejnej propozycji nie będę robić, nie będę przedstawiać kolejnego projektu, który pójdzie do śmietnika, bo pewnie zostanie to oczywiście zasypane u nas, jakby nie korzysta z tych zasobów, które mamy. Kilka rzeczy, które zostały tutaj poruszonych. Pierwsza rzecz, że w centrum powinny być usługi, które zachęcają do funkcjonowania osoby, które poruszają się pieszo, czyli takie funkcje, które sprzyjają tworzeniu dobrych przestrzeni miejskich. Jeżeli ktoś ma firmę, która wymaga tylko i wyłącznie podjechania samochodem, to nie jest to dobre rozwiązanie na prowadzenie działalności w samym centrum. I my tutaj mamy takie narzędzie, które się nazywa Miejski Plan Rewitalizacji, gdzie możemy określić, jakie funkcje, w których nawet pierzejach czy w których lokalach mogą być prowadzone i w ten sposób jakby kreować politykę miasta również przez tą politykę lokalową. Druga rzecz. Do miasta trzeba jakoś dojechać, bo miasto nasze jest rozległe i tutaj przyłączam się do tego wniosku komunikacja miejska. My już dawno, dawno temu postulowaliśmy o bilet przesiadkowy. Został w końcu wprowadzony 45-minutowy, który też nie do końca we wszystkich sytuacjach się sprawdza, bo rzeczywiście te 45 minut... Tak, zwłaszcza przy tych remontach, gdzie się jeździ często dookoła. Natomiast gdybyśmy zrobili komunikację miejską bardzo częstą, teraz na czas tych remontów i obniżyli ceny za bilety, to spowodowalibyśmy, że mieszkańcy z własnej wygody przesiedliby się do tej komunikacji miejskiej. Dzisiaj jest dosyć drogo, tak? Jak mam jechać ze swoją czteroosobową rodziną do miasta, żeby nie korzystać z samochodu, a czasami próbujemy tak dla idei trochę, żeby nie jechać jednak tym samochodem, jeżeli jedziemy do kina na przykład, no nie musimy tam podjechać samochodem, no to 2 bilety za 3 złote, 2 za złoty 50 i już mamy taksówkę, nie? Także tutaj jest
tylko
to...
Problem jest, że w budżecie trzeba znaleźć na pokrycie tych pieniędzy, nie?
No tak, ale...
Obniżymy i zwiększymy częstotliwość i obniżymy... No to zwiększymy...
Tylko teraz to są ogromne pieniądze. Tylko to jest też kwestia pewnych przyzwyczajeń. My musimy mieszkańców w jakiś sposób też zachęcić i przyzwyczaić do korzystania z tej komunikacji miejskiej. Inaczej tego nie zrobimy, jak na razie przez ten czynnik ekonomiczny, czyli taki... No i druga rzecz też, nie wprowadzać samochodów do centrum miasta, czyli nie zachęcać mieszkańców do tego, że w centrum miasta są miejsca postojowe. Trzeba wzmagać takie poczucie, że w centrum jest problem z parkowaniem, dlatego wtedy nastawić się na parking przy Filharmonii, który jest w miarę pusty i on jest dosyć blisko, słuchajcie, to jest 500 metrów od...
Ale ja ostatnio próbowałem skorzystać z parkingu przy Filharmonii i sporo aut było.
Tak, bo tam, no, ale on nie jest pełny, tak? Tam spokojnie można znaleźć miejsce, to nie jest problem. Nie?
I wtedy...
Znaczy, nie oszukujmy się, że znajdziemy rozwiązanie, jak są remonty. Jak nie skończymy remontów i nie zrobimy tej komunikacji, którą mamy w planie, no to nie będziemy mieli instrumentów, żeby zachęcić gorzowian, tak? Dopiero jak to wszystko powstanie, wtedy rzeczywiście edukację można dzisiaj prowadzić, ale no nie otworzymy drzwi, które no są otwarte w tym sensie, że też dopóki tego nie zrobimy, to ludzie nie będą korzystać. Każdy się spieszy, każdy chce dojechać i jak ma utrudnienie, wsiada w samochód, koniec, kropka. Dopiero jak będzie miał atrakcyjną w sensie drogę, że zobaczy, że tramwajem szybciej dojedzie i wygodnie, wtedy pewnie będzie miał większą motywację, żeby skorzystać.
Radosław Rudowski.
Tu Sebastian, pełna zgoda, ale ja też mówiłem o tym, że to jest perspektywa kilkuletnia, że to od razu się nie zrobi. To naprawdę trzeba myśleć o perspektywie kilkuletniej i na wiele, wiele lat do przodu.
A jak się podoba Państwu perspektywa zagospodarowania terenów, które miastu udało się sprzedać przy ulicy Walczaka? Park handlowy, mówi właściwie dwóch inwestorów, bo tam chyba dwie spółki z Koszalina kupiły ten teren i prezydent mówi, że to świetna informacja. Marta Bejnar-Pejnarowicz.
No dla prezydenta świetna informacja, to jest 13 milionów, tak? Czy 14 tam jest kwota?
Około. Zastrzyk.
Około, także to jest
zastrzyk. A tam są jeszcze kolejne działki za 15 finansowy. Chyba.
To znaczy, dobre jest to, że ta funkcja handlowa tam nie zagraża centrum, tak? Z tym, że no jakby globalnie patrząc na rozwój miasta, jest to kolejne centrum handlowe. Ja nie do końca znam te przesłanki ekonomiczne, którymi kierował się inwestor kupujący ten teren, bo No naprawdę, ja bym nie ryzykowała z kolejnym centrum handlowym w przypadku, w sytuacji, kiedy
to
jest tak dużo...
To ma być coś innego niż centrum handlowe, park handlowy. Tak osobiście.
Ja już kiedyś jakby jak rozmawialiśmy o Nowa Park, to miała być centrum. Galeria, tak? Galeria, która ma jedną trzecią według planu miejscowego wtedy, który obowiązywał, jedna trzecia powierzchni miała być na funkcję kulturalną i oświatową. Tak?
A może to jest to, co miało być w Deszcznie kilka lat temu, przeniesiony ten pomysł został do Gorzowa.
Ciekawe, redaktorze, ciekawa koncepcja.
Trzeba zapytać.
Ja w to nie wchodzę. Ja się cieszę, prezydenta, że dzisiaj nie pada, że jest piękna pogoda, naprawdę.
Przemysław Granat.
No, z doniesień medialnych wiadomo, że tereny zostały kupione przez inwestora z Koszalina. Spółka ma przedstawić pełną koncepcję dopiero po podpisaniu aktu notarialnego, który ma nastąpić w styczniu. I wtedy też będziemy mogli co nieco więcej powiedzieć na temat planowanych przedsięwzięć tego inwestora. Na tą
ale
chwilę...
to nie jest umowa warunkowa, także cokolwiek nie, no, by nie no przedstawił, tak, to już to wykona.
Dokładnie,
to
już, no, natomiast
tylko informacyjnie.
Informacyjnie będziemy mogli coś więcej powiedzieć, jak nam przedstawi tą koncepcję. Na tą chwilę mamy tylko 30-sekundowy materiał z radia na temat planów, które są na.
Ale ja patrzę też na ten teren, który jest przy ulicy Walczaka, od lat niewykorzystany i teraz zaczyna coś się zmieniać. W tamtą stronę też rozwija się osiedle. Jak to będzie wyglądało w przyszłości? Sebastian Pienkowski.
Znaczy jestem zdania, że miasto powinno mieć pełen plan zagospodarowania przestrzennego, tak? To daje jasność, przejrzystość, to ściąga inwestorów, to ściąga pieniądze do miasta. Jeżeli mamy, z tego co ja się orientuję, 35% czy 40% bez planu, bez planu, no 50. To jeszcze więcej, nie mamy planów, no to w tym momencie no to jest taka partyzantka, tak? Nikogo nie ściągniemy, więc z jednej strony trzeba się cieszyć, że są ludzie, którzy chcą tu zainwestować, zostawić swoje pieniądze, którzy kupują ziemię. No, jeżeli ktoś sobie policzył w biznesplanie, że mu się park czy centrum handlowe opłaca i że będzie na tym zarabiał, no to też jest to oferta dla mieszkańców, tak? No, może ceny spadną, może będzie większa konkurencja. Kolejny zagospodarowany, mam nadzieję, ładnie teren. No,
ja też pamiętam dyskusję.
Jest tam jakiś plan widocznie zagospodarowania, no bo mamy te funkcje, tak?
Jeśli chodzi o Galerię Manhattan przy Watralu, były hasła, że to nie wypali, że za blisko panorama, kupiec gorzowski. Działa.
Jeszcze żyje.
Jeszcze żyje.
Dobrze powiedziane. Dosyć dużo pustych lokali, także to tak.
Radosław Wróblewski.
No to oczywiście z tymi galeriami, centrami, parkami, jak można to nazywać, powiedzmy, czy to biorąc pod uwagę samo nazewnictwo, czy też powiedzmy później te uwarunkowania formalno-prawne, no to czas też pokaże, jak to wypali. No z jednej strony też patrzmy na to tak, że jest chętny kapitał, który chce lokować się w Gorzowie, czyli ten Gorzów okazuje się gdzieś kogoś nadal przyciąga, ktoś widzi tutaj potencjał rozwojowy i widzi, że może ulokować swoje pieniądze nie charytatywnie, tylko po to, żeby zarabiać w przyszłości, prawda? A z drugiej strony też oczywiście ja tak sobie zawsze zastanawiam się, jak budujemy właśnie tego typu rzeczy, czy są budowane, to zastanawiam się, no tak, mamy tam z jednej strony teren niezagospodarowany, ale mamy właśnie zieleń, rośliny i tak dalej i tak z tym planem zagospodarowania przestrzennego faktycznie trzeba, myślę, zrobić coś takiego, co by zapewniało nam przede wszystkim większą pewność tego, co w przyszłości z różnymi miejscami w mieście będzie. Bo ja zawsze obawiam się, że my tak kiedyś ten Gorzów tak zabetonujemy, zabudujemy i tak naprawdę będzie nam ciężko w tym mieście oddychać i przebywać.
Marta Bejnar-Bejnarowicz?
To nawet nie jest kwestia planów, dlatego że plany miejscowe też rodzą koszty dla miasta, dlatego że jeżeli na przykład w planie miejscowym są tereny przewidziane pod drogi, to miasto musi za nie wypłacić właścicielowi pieniądze, także oplanowanie jakby całego kraju może nie jest jakieś powalające, ale myślę, że na nasze potrzeby jest wystarczające tutaj w Gorzowie. Natomiast co jest problemem? Brak aktualnego studium uwarunkowań, bo to studium wskazuje studium wskazuje, jakie mamy
docelowo,
ale ogólnie funkcje, tak? Czyli gdzie mamy mieć przemysł, gdzie mamy mieć usługi, gdzie mamy mieć zieleń, gdzie mamy mieć mieszkaniówkę, a potem plany już ustalają takie szczegółowe warunki. Natomiast dla nas jest najważniejsze, żebyśmy wiedzieli, gdzie jakie tereny w mieście mają być docelowo wykonane. Tak, więc tutaj jakby ja bym naciskała na to, żeby w końcu miasto przystąpiło do... Bo, ja nie wiem, czy państwo wiecie, ale my od jakiegoś czasu mamy Miejskie Biuro Planowania Przestrzennego, które miało się tym zająć i na tę chwilę nie wiem dokładnie, jaki jest stan zaawansowania tych prac, ale dobrze by było, żebyśmy poszli z tym trochę szybciej, bo zaczynają się znowu takie sprzedawania na zasadzie mamy, to sprzedamy. Nie?
No a teraz jest na to... na to jest teraz zainteresowanie, a tam obok są, zdaje się, jeszcze 3 działki.
A to,
za 15
to akurat
milionów.
Plan tam miejscowy jest, bo tu patrzę na geoportalu. Nie wiem, czy dokładnie on obejmuje te działki, ale widzę, że tutaj jest oplanowany.
Idziemy dalej. Co Platforma zrobi z sytuacją w powiecie, w Radzie Powiatu Gorzowskiego?
Zobaczymy, co zrobi.
Radosław Wróblewski.
O, pierwszy raz odpowiadam jako pierwszy dzisiaj.
Drugi,
tak. Sytuacja, myślę, interesująca dla wszystkich obserwatorów życia publicznego, dla dziennikarzy również, ale ja powiem tak przez pryzmat tego,
chyba
co...
Chyba gorsza dla Platformy niż dla PiSu.
Znaczy, gorsza, lepsza, tutaj chyba nie można tego w tych kategoriach tak naprawdę oceniać. Ja też chciałbym powiedzieć to, co słyszę od członków Platformy, to, co słyszę od naszych ludzi, którzy z nami współpracują w ramach koalicji, czy są naszymi wyborcami. No, przede wszystkim taka sytuacja wzbudziła duże zaniepokojenie, zdziwienie, niezrozumienie. I tutaj oczywiście nie chodzi o to, że to PiS, że to chodzi o konkretnych ludzi. Natomiast tak naprawdę my się z PiS-em różnimy w tym momencie co do poglądu na samorządność, jak daleko ma ona iść. Nas tutaj wiele rzeczy różni, tak? I z tego powodu właśnie jesteśmy zdziwieni, zdumieni tą koalicją. Tym bardziej, że była zdolność do innej koalicji. Kolejna taka sprawa, no to jest kwestia, w jaki sposób doprowadzono do tej koalicji. Ale myślę tak, że warto, żebyśmy my w swoim gronie to przedyskutowali, wyciągnęli wnioski, żeby zajęły się tym władze statutowe partii na poziomie regionu. Takie są zapowiedzi, przynajmniej również na szczeblu centralnym, że takie mogą niektórzy ludzie, którzy w tym kierunku poszli, ponieść konsekwencje. Natomiast myślę, że to trzeba jak najszybciej rozwiązać. Ja nie ukrywam też, być może będzie takim rozwiązaniem powiedzenie po prostu dobrze, rzeczywiście nie powinniśmy tego robić, odwracamy to, szukamy nowego rozwiązania. Zobaczymy. Ja liczę na taką wewnętrzną, naprawdę uczciwą, rzetelną dyskusję w ramach Platformy Koalicji.
Spotkaliście się już? Rozmawialiście?
Nie. Takiego spotkania jeszcze nie było. Przypomnę, że to struktura powiatu gorzowskiego ziemskiego. To jest inna struktura niż Platformy Gorzowskiej. Sebastian podobnie ma sytuację u siebie też, prawda, bo też byliśmy o to pytani. Natomiast ja uważam, że tak się stało, trzeba to z punktu widzenia takiej uczciwości wobec wyborców swoich, z punktu widzenia takiej przejrzystości życia publicznego,
jasno wytłumaczyć. No bo jak starosta Gorzowski, nowy starosta Gorzowski w sierpniu, czy tam wcześniej stoi pod sądem, mówi...
tak mówią ludzie nam właśnie, tak? Że z jednej strony powiedzmy nie zgadzamy się z partią, która sprawuje władzę w Polsce, z jej metodami sprawowania tej władzy, a później tu powiedzmy z tą partią zawieramy gdzieś jakąś koalicję. Więc myślę, że tak naprawdę z punktu widzenia też takiej czytelności życia publicznego, polityki, my jesteśmy to winni naszym wyborcom, naszemu elektoratowi, naszym członkom, sojusznikom, sympatykom, pełne wyjaśnienie tej sytuacji, również publicznie.
Sebastian Biekowski?
Ja mam to szczęście, że jestem w tym tygodniu chyba trzeci raz w mediach i trzeci raz mam to samo pytanie.
Ja również.
I się muszę jakby wyjaśniać.
Ale po raz pierwszy w tym tygodniu w politycznym
podsumowaniu. Panie redaktorze, coś, w czym nie uczestniczyłem.
Ja pytam o opinię.
Więc ja proszę zaprosić szefa struktur powiatu gorzowskiego i go zapytać, bo pewnie on, czy na pewno negocjował. U nas w partii nie było wyraźnych wskazań, ponieważ wychodzimy z założenia, że no małe ojczyzny, chodniki czy ulice nie mają koloru partii. Zresztą my to w Radzie Miasta też udowadniamy, że dobre projekty popieramy. No i tak się pewnie ułożyły negocjacje. No nie mnie to oceniać, ja to już oceniłem, państwo znacie moją ocenę, nie będę kolejny raz tu jej przytaczał. I mówię, no tutaj na pewno tak emocjonalnie nie reagujemy, bo wychodzimy z założenia, że pokazujemy, że mamy zdolność koalicyjną, bo wszyscy mówią, że z PiS-em nikt nie chce rozmawiać, a tu się okazuje, że Platforma nawet rozmawia.
Macie swojego przewodniczącego Rady Powiatu.
Tak jest. I w tym momencie mówię, te pytania proszę kierować bezpośrednio do osób, a ja już swoją opinię wyraziłem. No, ta wartość dodana jest taka, że pokazujemy, że jesteśmy normalnymi partnerami do rozmowy i rozmawiamy dla dobra powiatu. Mam nadzieję, że tak będzie.
Przemysław Granat, jak pan patrzy na to, co stało się w Radzie Powiatu?
O ile nie jest, koalicja nie jest problemem dla partii PiS, na tyle jest problemem dla partii PO, czy przepraszam, dla Koalicji Obywatelskiej. Musimy zważyć na to, że Koalicja Obywatelska powstała po to, żeby zdecentralizować władzę, żeby nie było partii rządzącej na szczeblach właśnie samorządowych. No niestety, tutaj wyszło zupełnie inaczej. Obydwie partie dogadały się, jakie będą konsekwencje dla... Myślę, że będą to konsekwencje raczej dla członków Koalicji Obywatelskiej, a nie dla członków Prawa i Sprawiedliwości. To zobaczymy. Natomiast szczerze obserwuję i sam jestem ciekaw, jak sytuacja się rozwinie.
A czego jest ciekaw Marta Bejnar-Bejnarowicz?
Ja bym chciała powiedzieć tyle, szanowni państwo, drodzy mieszkańcy, jeżeli nie wiecie, o co chodzi w tej wojnie, to ja was informuję i nie chcecie w niej uczestniczyć, że są jeszcze ruchy miejskie, które nie uczestniczą w żadnej wojnie polsko-polskiej, nie są partią, nie dotyczą ich te dziwne historie, dbamy tylko i wyłącznie o rozwój miast, jesteśmy organizacjami lokalnymi i jeżeli chcielibyście podziałać...
No ale 4 lata temu nie dogadaliście się z prezydentem
porozumieli, nie toczą wojny.
Nie było tak kolorowo.
Ale w jakim sensie się nie dogadaliśmy z prezydentem?
Nie wiem, no pokłóciliście się.
My?
No,
nie, prezydent poszedł swoją drogą.
Ale to była taka dziecinna choroba i już przeszli.
Nie, deprecjonuj tego, Sebastian, bo to nie o to chodzi, jeżeli chodzi o rozwój miasta.
Pani radna, to był żart.
No nie wiem, tam kto się zaśmiał, ale chodzi o to, że jednak obecność partii w samorządzie, obecność partii w samorządzie nie do końca, jak się okazuje, jest dobrą sytuacją, dlatego że jednak miasta, czy powiaty, czy województwa będą tracić na tym, że partie nie mogą się między sobą dogadać, dlatego że są to organizacje jednak ideowe, tak? One mają w jakiś sposób ideologiczne nawet.
Ale
tak,
ruchy miejskie też są ideowe, Marta.
Nas łączy.
To też jest idea, Marta.
A chcesz, żebym się odpowiedziała na to pytanie, czy nie? Bo zapytałeś mnie, czy są ruchy miejskie ideowe. Nas łączy miastopogląd, czyli pogląd dotyczący rozwoju miast, tak? Mamy 15 test miejskich, które są uniwersalne dla wszystkich miast. I nie ma tam takich sytuacji, w których trzeba by było w jakikolwiek sposób ideologicznie się ustosunkowywać. A jeszcze kontynuując to, co mi tutaj...
Członkowie z Partii Nowoczesna nie są ideologiczni.
Ja nie jestem członkiem żadnej partii. Wszystko wskazuje na to, że nie będę. Natomiast tak jak wcześniej już mówiłam, nasze drogi z prezydentem się rozeszły i proszę, żeby nie mówić tylko w kategoriach, że my się pokłóciliśmy z kimś albo że ktoś się obraził. Nie, zarządzanie miastem jest materią bardzo skomplikowaną i jeżeli ktoś nie trzyma tej idei, z którą szliśmy, na którą mieszkańcy zagłosowali, no to wiadomym jest, że te drogi się rozejdą. Natomiast współpraca jest możliwa na każdym kroku, jeżeli się podchodzi do zarządzania miastem merytorycznie, na zasadzie popierania konkretnych projektów.
I ktoś jeszcze chciałby to powiedzieć?
Ale doświadczenia z historii powiadają często, że rewolucja pożera własne dzieci.
Zobaczymy, co będzie w Radzie Powiatu. Też patrzymy na to, co będzie w Gorzowskiej Radzie Miasta, która
zainaugurowała własne dzieci.
To jest aktualne do dzisiaj.
Nową kadencję.
To jest aktualne do dzisiaj. Marta.
Stawiamy kropkę. Kończymy polityczne podsumowanie tygodnia w Radiu Gorzów. Moimi państwa gośćmi byli Marta Bejnar-Bejnarowicz, Kocham Gorzów.
Dziękuję, miłego weekendu.
Przemysław Granat, Gorzów Plus.
Dziękuję serdecznie.
Radosław Wróblewski, Koalicja Obywatelska.
Dziękuję.
I Sebastian Pieńkowski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Marcin Sasin, audycję realizował Paweł Czarski. Do usłyszenia.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.